pamiętam, czytając jedną z książek Waldemara Łysiaka na temat rekonstrukcji ruin, byłem dosyć poruszony jego podejściem, gdzie Waldemar Łysiak nazywa współczesnym barbarzyństwem w ogóle rekonstruowanie obiektów. Jego zdaniem ruina, która powstała już dawno temu, powinna zostać takim stałym elementem krajobrazu, jak skały, jak drzewa. Nie należy tego rekonstruować, szpecić, tylko zostawić, zabezpieczyć tak, jak to było. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Tak.
No, Brumana, moje zdanie jest troszkę inne, bo te wszystkie piękne zamki nad Loarą, które z pasją też zwiedza pan Łysiak, nie istniałyby do dziś dnia, gdyby w XIX wieku po przygodach rewolucji francuskiej, gdyby ich w jakiś sposób nie zrekonstruowano, nie odnowiono. Dziś to już są szacowne oczywiście zabytki, ale musimy pamiętać o tym, że gdyby wówczas tego w XIX wieku nie podjęto tego trudu, to mielibyśmy takie pięknoty jak nasz Czersk, czy jak nasz Ciechanów, prawda? Znaczy ruina, która może jest bardzo ładna, no, można patrzeć na to, na te walące się wieże, ma to na pewno jakiś romantyczny posmak, tylko dalekie to jest od tego, żeby w jakiś sposób tę kulturę dalej kontynuować, żeby to oglądać. Gdybyśmy kiedyś nie wprawiali okien w jakichś kościołach, gdybyśmy nie reperowali dachów, to dziś nie mielibyśmy żadnej tego typu architektury. Więc ja, powiedzmy, się nie zgadzam. No, ja jestem dumny z tego i chyba gro Polaków są, jesteśmy dumni, że, powiedzmy, Zamek Królewski jak Feniks z popiołów powstał. Dziś ja czasem, jak chodzę na Starówkę w Warszawie i widzę młodych ludzi, i widzę rodziców z dziećmi, którzy przychodzą, patrzą, podziwiają się, w ogóle im nie przychodzi do głowy, że było to jedno gruzowisko. Czy wobec tego wolno nam było zostawić to jako gruzowisko? Były takie pomysły, żeby zostawić Warszawę jako gruzowisko, a gdzie indziej wybudować nowe miasto. Nie wiem, czy słuszne, i nie wiem, czy nawet sam Łysiak by się z tym, powiedzmy, zgodził, prawda? Także wie pan, no to będzie przezabawna historia, bo jakieś paręnaście ładnych lat temu byłem w Muzeum Historycznym Warszawy, przyjechała jakaś szwedzka wycieczka i oglądali Warszawę zrujnowaną. I potem, a w międzyczasie chodzili po Starówce, i nie interesowało ich to, znaczy nie dotarło do nich to, że to stoi od nowa, tylko zastanawiali się, jak świetnie zrobiony jest ten film, jak można było zrobić, jakimi trykami, żeby pokazać ten piękny rynek w ruinie. Prawda? Także wie pan, no ja stoję na zupełnie innym stanowisku i po prostu nie mogę się zgodzić z tym, żeby wszystkie zabytki miały tylko wartość jako ruina.
Moje pytanie też wynika z takiego kontekstu lokalnego, ponieważ mamy ruinę zamku w Tarnowie na Górze Świętego Marcina. Nikt oczywiście nie wie, jak on pierwotnie wyglądał, bo tak szczegółowe dane dotyczące jego wyglądu się nie zachowały, o ile się orientuję. Niemniej jednak co jakiś czas pojawia się pomysł odbudowania czy jakiejś rekonstrukcji, która w gruncie rzeczy byłaby pewnym swego rodzaju domyślaniem się. No i pytanie też, na ile z zachowaniem stylu. Jaki w tego rodzaju hipotetycznej sytuacji?
Tak, tylko mógłbym doradzić jedną rzecz, żeby to, co powstanie, powstało z talentem. I wtedy będziemy mieli piękną rzecz i będziemy mogli, wie pan, wspominać, że kiedyś był tutaj zamek, w tej chwili jest postawiony, powiedzmy, inny. No jeżeli, proszę pana, jeżeli na przykład zobaczymy zamek w Kurniku, który i Szynkiel w tym się tam dokładał ręki, i Marconi, no i zobaczymy poprzednie stan, jest taka litografia, jak wyglądał zamek w Kórniku, no to przepraszam, dziś, do dziś dnia jeździmy i zwiedzamy Działyńskich zamek w Kórniku, natomiast tamtego prawdopodobnie, no według pana Łysiaka, stałaby sobie taka jakaś ruinka. Także wie pan, no ja na to niestety patrzę inaczej. No ja nie zachwycam się na przykład, troszkę mi szkoda, że Katedra Warszawska nie została odbudowana według tego, jak to stworzył w XIX wieku Ićkowski, bo tak samo nieprawie, jeżeli chcemy być tak bardzo już talmudycznie dokładni, to jeżeli ona nie była taka, jaka była, proszę pana, ona powstała w gotyku, potem Wazowie ją przerabiali, prawda? Potem była w bardzo zaniedbanym stanie i przerobił ją Ićkowski. Więc to nie była ani ta poprzednia, ani wazowska, była to Ićkowskiego. I ja bym na przykład, a ta Ićkowskiego się dotrwała do naszych czasów, ale chciano zdjąć ten kostium i zrobiono, powiedzmy, to, co zrobił Zachwatowicz. Mnie to akurat nie zachwyca. Czy tak wyglądała? Też nie. Więc w takim razie jakie mamy prawo mówić? Wie pan, tam jest taka sytuacja, ja na przykład na Zamku Królewskim, tam sporo rzeczy robiłem, na przykład zrekonstruowałem trony. I teraz jest problem, czy ten tron tak, czy ten zapleczek tak wyglądał? Starałem się jak najbardziej z tego małego, z tej małej ilustracji, która była dostępna, zrobić, prawda? Potem budził powszechne jakieś tam zachwyty. W tej chwili przyszedł i ludzie oglądają tron, prawda? Łoże królewskie. Były, jak grzebaliśmy w historii tego zagadnienia łoże królewskie, za samego Stanisława Augusta było 5 razy zmieniane. Więc wobec tego, a przekazy są minimalne. To znaczy co? Musimy teraz się zdecydować, według któregoś opisu zrobić to łoże. To znaczy, czy prawdą jest sala, pokój sypialny bez łoża? Też nie jest, też jest kłamstwem, bo tak na pewno nie wyglądał. Pokój sypialny nie wyglądał bez łoża. I teraz jest kwestia, to już jest do osądu i specjalistów, i publiczności, czy to jest udana rzecz, czy nieudana. I tylko takie kryteria w moim pojęciu tutaj mogą istnieć. Proszę pana, była tego typu historia w 900 latach, że na placu świętego Marka runęła kampanilla. Ten najważniejszy, że tak powiem, obiekt, który tam stoi. I ponieważ już wówczas były takie, tego typu było nastawienie, że nie wolno odremontować więcej, jeżeli jest zniszczone więcej niż 50%, musi zostać 51%, żebyśmy te drugie 49% mogli dobudować. No a tu cała kampanilla legła w gruzach. Na szczęście, proszę pana, znalazł się człowiek, który zaczął mówić, dowodzić, ludzie, przecież to jest tylko cząsteczka placu świętego Marka. To jest 2-3%. To możemy śmiało odbudować. Odbudowali. I dzięki temu, proszę pana, pańskie dzieci, ja, możemy jechać i patrzeć się na taki plac świętego Marka, jak powinien wyglądać. Gdybyśmy talmudycznie chcieli, proszę pana, jakieś tabu zrobić, dogmat, nie wolno nam tego odbudować, mielibyśmy kaleki plac świętego Marka. Także to, takie są moje na to, takie są moje przekonania.
A jaki jest pana stosunek do takiej sytuacji, że jednak w tym zalewie brzydoty architektonicznej, gdzie głównie niby tylko priorytetem jest funkcjonalność, nawet z tą funkcjonalnością bardzo różnie bywa, jednak jest potrzeba piękna, szczególnie wśród ludzi, nazwijmy to, nowobogackich, i powstają różne obiekty architektoniczne, potworne, które są potworne jeszcze bardziej.
Proszę pana, jeszcze potworne niż Urczynów. Proszę pana, ale to świadczy o czym innym. O tym, że Politechnika nie chce kształcić architektów w choćby w jakimś bocznym nurcie, ale tej klasycznej, tej tradycyjnej architektury, prawda? Po czym taki neobogacki chce mieć koniecznie pałacyk, czy koniecznie dworek. I ten biedny architekt, ja nie rzucam w niego kamieniem, proszę pana, nie ma o tym cienia pojęcia, a wykonuje zadanie i robi te patyczkowe kolumny, robi ten straszny nawis zamiast ganku. Proszę pana, dla mnie tragiczne jest to, że to też kosztuje pieniądze. Wie pan, gdyby to było za darmo, no trudno, przymykamy oczy. To kosztuje tak samo pieniądze, szpeci świat, wprowadza ludziom zupełnie, wie pan, bo jak się opatrzą z tym, zaczynają się przyzwyczajać do tego. Proszę pana, mnie niekiedy inteligentni ludzie mówią na coś, co dla mnie jest zgrzytem potwornym, mi mówią: Andrzej, będzie ci się podobało, wiesz, bo taki dworek z kolumienkami, a jest to straszydło. Wie pan, i tu jest, proszę pana, błędne koło się zamyka. Ci, nazwijmy to ludzie, którzy mają pieniądze, nie mają, no nikt od nich nie wymaga, żeby rysowali, żeby projektowali, prawda? Biorą teraz architekta, a ten architekt drugi znowu nie ma o tym pojęcia. W związku z tym robi tak, jak potrafi, jak umie. Potem ci ludzie się przyzwyczajają do tego, inni, sąsiad patrzy, oj, muszę sobie taki sam domek wybudować. I który to ci robił? Ten i ten. No i tak, proszę pana, powstają kolonie tych potworków zupełnie, wie pan, zupełnie no chorych. Ja boleję nad tym, że to w ten sposób wygląda. A jakaś potrzeba istnieje. To znaczy po tych wszystkich funkcjonalizmach, proszę pana, istnieje jakaś potrzeba, żeby żyć w innym otoczeniu, prawda? A propos funkcjonalizmu, to powiem panu taką historię, jaką miałem miłą rozmowę, zresztą z uwielbianym przeze mnie panem profesorem Geisztorem w czasie odbudowy zamku. Ja mówię, ja uwielbiam funkcjonalizm, ja. Profesor się strasznie zdziwił, że ja mówię o funkcjonalizmie. Tak, a wtedy akurat robiłem tron w sali senatorskiej. I ja mówię, tak, panie profesorze, bo przecież funkcjonalizm to jest to, że tron, funkcjonalistyczny tron, to jest ten, który człowieka nastraja do ugięcia kolana czy do skinienia głowy. Wie, to jest funkcja tronu, więc są różne funkcje, nie tylko funkcja, powiedzmy, tego, że idziemy do wychodka, ale jeszcze funkcja tego, że ma być to ładne. Prawda?
Być może jest tak, że architekci nie są kształceni w odpowiednim kierunku ze względów finansowych, że do tej pory wiadomo było, jeżeli pójdą w tym kierunku, no to nie będą mieli zbyt wielu zamówień, realizacji. Bo...
Na pewno tak. Na pewno to jest tak samo, wie pan, przyczyną. I dlatego, że w tej chwili młody historyk sztuki, a którym to będę też studiował architekturę, czyli Maciej Loba, ten, który tutaj będzie teraz, autor książki, którą pan widział, proszę pana, stara się stworzyć jakąś taką grupę młodych architektów, którzy by może dostali jakieś stypendia zagraniczne od zagranicznych inwestorów, którzy by, wie pan, nie ubolewali nad tym, że stracili czas na naukę tradycyjnej architektury. Wie pan, to znaczy, że żeby nie byli potem, bo jeżeli on będzie, powiedzmy, uczył się tej architektury, o której mówimy, i potem nie będzie miał klienta, no to cholera, po co mi to było? Po co ten trud? Także wie pan, te kółka się tutaj zazębiają i zamykają.
Wydaje się, że współczesna architektura nie pozostawi po sobie nic. Tak jak nic nie pozostanie z galerii, gdzie Tu akurat znów się odwołam do Łysiaka, kiedy stwierdził, że cytując wypowiedź jakiegoś krytyka, że walają się po galeriach sztuki przedmioty, które ze sztuką nie mają nic wspólnego poza tym, że tam się znajdują. I czy we współczesnej architekturze nie ma takich choćby jakichś pojedynczych postaci, jaskółek jakiejś wiosny, że coś wartościowego XX wiek przyniesie?
Próbana, Quinlan Terry, znakomity, no, o historycznym nazwisku Adam Simpson, w Ameryce. Proszę pana, są ci. Krier, po polsku wyszła książka Leona Kriera. Namawiam wszystkich, żeby czytali. Tam, proszę pana, tam Krier pisze, że ludzie się bronią jak lwy jakichś starych budynków, jakichś starych rzeczy. Mówi, dlaczego ci sami ludzie zacierają ręce i cieszą się, jak całe nowe osiedla idą, wysadzane są. Wie pan, skąd ta radość jest, że ta brzydota raptem przestaje istnieć. Także wie pan, są jaskółki i właśnie do tego próbowałby w jakiś sposób nawiązywać Maciej Roba, żeby w jakiś sposób w Polsce też odrodziło się to, wie pan, w jakiś troszkę. Proszę pana, bo za mała historia jest, że jeden czy drugi zamożny człowiek zrobi jakąś rzecz. Nie ma to szerokiego zasięgu. Ci ludzie też mają swoich grono swoich znajomych. To nie trafia, że tak powiem, pod strzechy, podczas kiedy kiedyś pałace, kościoły trafiały pod strzechy. To jest, ludzie chodzili, podziwiali, patrzyli.
Osobny problem.
Prymana, no osioły, prymana, ja jestem katolikiem, tak się składa. I powiedzmy sobie, prymana, omijam wielkim łukiem nowoczesny kościół. Nie każdy, ale 90% nowoczesnych kościołów, proszę pana, bo nie mógłbym się modlić, tylko bym bluźnił. Więc nie po to idę z kościoła, żeby bluźnić, proszę pana, i nie po to, żeby na drzery, na wątrobie się robiły, patrząc na to. Proszę pana, dla mnie wiele nowoczesnych kościołów to jest skrzyżowanie basenu ze skocznią narciarską i z pisuarem. Wie pan, to jest ta, wie pan, nie ma cienia sakrum, nie ma cienia schylenia głowy. Dla mnie taki kościół jest niefunkcjonalny. Jest to kościół...
Czasami tabernakulum trudno znaleźć.
Tak, proszę pana. Dla mnie funkcjonalny kościół to jest ten, który mnie wprawia w jakiś nastrój stosowny dla kościoła, prawda? Ja jestem, wie pan, zwolennikiem, że tej taką, jak mówią, architecture parlante, ta opowiadająca. Wolę, żeby to było widać, że to jest, no, na przykład przepiękny dla mnie, macie tutaj przykład, Szyszko Bohusza, pomnik Bema. Piękna rzecz, ślicznie, dziś byłem, oglądałem to po raz któryś, proszę pana. No i teraz to jest ponadczasowe, to przetrwa, to jest piękne, proszę pana. A ileż pomników potem się rujnuje i wyrzuca, nierozgadany, nie, wie pan, nie jakiś, nie kiczowaty. Stoimy i... Na każdym musi to zrobić, jeszcze odbicie w tej wodzie, na każdym musi to zrobić wrażenie. No i niestety ja jestem takiej architektury zwolennikiem. A teraz, proszę pana, jeszcze wracając do tego, co wolno, czego nie wolno, to muszę panu powiedzieć, że gdyby nie na przykład Szyszko Bohusz, który był rzeczywiście potem w 20., w 30. latach, kiedy korbizjeryzm zapanował, no był, no tak on sobie pozwalał, on przerabiał on to. Proszę pana, nie mielibyśmy dziś Wawelu, bo to była prawie zrujnowana koszary austriackie. Wie pan, gdyby nie ci ludzie, nie mielibyśmy dziś perły naszego renesansu.